Godzina 8:48 i 52 sekundy. Słuchają Państwo Poranka Wnet. A my od tych spraw międzynarodowych związanych z konfliktem w Wenezueli będziemy mówić teraz bardziej o sprawach duchowych, o sprawach związanych z naszą wiarą. Przy telefonie jest ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga, Marianin. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Emerytowany arcybiskup Karagandy w Kazachstanie. Ja mam przed sobą tutaj w studio najnowszą książkę Przerywam zmowę milczenia o kryzysie w Kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania. Na początek może pytanie do księdza o zmowę milczenia i zmowę w Kościele. Jak ksiądz widzi tą zmowę, kto jest głównym orędownikiem tej zmowy milczenia, jaki ona ma wpływ na życie nas, katolików?
No, jak wiemy, Chrystus, kiedy posyła swoich apostolów, to posyła ich jako owiec między wilki. On daje im perspektywy i głoszenie Ewangelii w bardzo trudnych warunkach. Ale mówi im o tym, że oni się nie bali głosić to orędzie, i orędzie właśnie zbawienia, które on przyniósł i pokazał, jaką drogą właściwą musi iść każdy człowiek. I jak wiemy, apostolowie bardzo pięknie wykonali to zadanie, chociaż między nimi też byli te, które nie byli na wysokości tego zadania, szczególnie Judasz, nawet Piotr, któremu Chrystus powierzył władzę w Kościele, też się zachwiał w trudnym momencie. No, ale tak, przez całą historię Kościoła taka sama jest sytuacja po dzisiejszy dzień. Ta zmowa milczenia, to znaczy, kiedy w dzisiejszym czasie biskupi, szczególnie jako następcy apostolów, nie głoszą jasną i konkretną naukę, którą głosił Chrystus i który powierzył iść i głosić całemu światu tą Ewangelię. W pory i nie w pory nauczać. I dzisiaj ta zmowa milczenia jest taka, że ludzie nie słyszą tego prawdziwego ziarna Ewangelii. Jest zatracona tradycja, jest spłaszczone wszystko do takich przesłanek więcej ludzkich, aniżeli duchowych.
W pewien sposób można uznać, że ta książka jest krytyką Kościoła, jest też takim apelem do duchownych, do przedstawicieli właśnie Kościoła. A jaki wpływ chciał ksiądz arcybiskup wywołać u duchownych w związku z tą książką?
Raczej nie jest to krytyką Kościoła, bo Kościół jest święty i jego założycielem jest sam Chrystus. On nie może być krytykowany, bo on ma podwaliny bardzo mocne.
To krytyka duchownych może bardziej.
No tak, tak. Natomiast te ludzie, którzy przedstawiają Kościół, mają swoje grzechy, mają swoje wady i nieraz kiedy idą po tej linii swoich wad i swoich grzechów i zaniedbuje ogłoszenie Ewangelii, wtedy Pan Bóg cofa im te siły i moc, ażeby głosili tę Ewangelię. I dlatego mamy taki stan dzisiaj, jaki mamy. A ja zwracam się do tych biskupów, którzy następcy apostołów, ażeby oni stali właśnie na wysokości zadania. Oni powinni nauczaniem Ewangelii, Ducha Ewangelii wnosić w społeczeństwo, w świat, między którego oni żyją i znajdują się, a nie na odwrót wsiąkać sami i potem do Kościoła wnosić elementy światowego zepsucia i wtedy Kościół staje się tak jak społeczeństwo. I wtedy nie działa Duch Chrystusa, a raczej Duch Diabla, bo to nie ma innego. Jest Diabeł, jest Bóg. Bóg jest ten, który stworzył dobro, jest diabeł, który to dobro zepsuł i psuje po dzisiejszy dzień.
Psuje po dzisiejszy dzień. A jaką opinię, jakie jest księdza arcybiskupa stanowisko, właśnie opinia na temat papieża Franciszka. Nazywa go ksiądz arcybiskup po prostu Bergoglio.
No niestety Bergoglio nie stoi na wysokości zadania, wycofuje się z kontynuacji tradycji, która jest też podwaliną Kościoła, nie tylko sama Ewangelia, tradycja, która 2000 lat, który żył Kościół i te święci, męczennicy, którzy przeszli swoje katusze za to, że byli wierni Ewangelii Chrystusowi. Dzisiaj jest taka polityka na najwyższych szczeblach, niestety, i Bergoglio wycofuje się od zajęcia jasnej pozycji, pozycji za Chrystusa i przeciwko światu, któremu powinno nieść światło Ewangelii, bo każdy powinien być zbawiony, a nie zatracony.
A w jakich działaniach według księdza arcybiskupa to się przejawia? W jakich decyzjach papieża Franciszka?
No przecież byli wystąpienia synowskie, wystąpienie upomnienia teologów, któremu zarzucali heretyckie jego wypowiedzi w różnych dziedzinach, moralności szczególnie, a Amoris Laetitia jest bardzo niepoważną, uważam, adhortacją, która niedwuznaczna, nie tak, nie nie, a co nie tak, nie nie, to nie pochodzi od Pana Boga. Od Pana Boga albo tak, albo nie. A to taki zamęt i każdy biskup na świecie, według tego, czy on więcej ma Ducha Bożego, bierze to poważnie, a kto ma mniej Ducha Bożego, bierze to niepoważnie. I w tych sprawach właśnie jest nadużycie. Jeżeli kardynałowie z Niemiec mówią, że trzeba błogosławić małżeństwo homoseksualne, a Bergoglio jakoś milczy na ten temat i nie wypowiada się konkretnie jasno i nie mówi, że ten kardynał złe rzeczy mówi, czy jakiś kardynał inny, powiedzmy z Austrii czy ze Stanów Zjednoczonych, mówi, że on nic nie widzi w tym, żeby święcić kobiety na kaplanki, nawet biskupki, nawet mogłyby się jako papieże, no to jest herezja konkretna, bo Chrystus tego nie robił. Chrystus inny dał kierunek Kościołowi. I dzisiaj widzimy, że to jest taki, tym bardziej, kiedy dzisiaj różne te spotkania, szczególnie tydzień ekumeniczny, kiedy spotykają się Dzień Żydów, Dzień Muzułmanów, z protestantami, kiedy z kościoła robią takie zabawy, show, to nic nie ma wspólnego z Duchem Chrystusa.
Właśnie w książce Przerywam zmowę milczenia napisał ksiądz arcybiskup, że ekumenizm to największa plaga dla kościoła katolickiego w całej jego historii. A jeszcze chciałabym zapytać księdza arcybiskupa o to, jak katolicy, jak my powinniśmy przyjmować Komunię Świętą, bo też w książce pisze ksiądz o tym, że no źle się dzieje, nie jest tak, jak powinno być.
Ekumenizm jest oczywiście największą plagą Kościoła, bo to jest herezja, która ma początek w końcu XIX wieku. Ale to były wcześniej różne takie nadużycia, ale systematyzowana ona jest właśnie w końcu XIX wieku. Ekumenizm, kiedy katolik zatraca swoją tożsamość dla tego, żeby wejść w kompromisy z heretykiem, jakiejkolwiek herezji, bo muzułmanstwo jest też herezja. Żydzi, oni nie przyjęli Chrystusa i nie mogą dzisiaj pretendować na to, że naród wybrany, tak, ale nie mają Chrystusa i dlatego cierpią, niosą swoje cierpienia przez całe wieki swojego losu. Natomiast kiedy dzisiaj próbuje Kościół, a to szczególnie po Soborze Watykańskim II się wydarzyło, próbuje Kościół jakby na jakiejś płaszczyźnie ludzkiej to wszystko zjednoczyć, to się nie da, bo tam Pana Boga po prostu nie ma. A na płaszczyźnie Bożej to może być tak, bo Pius X w 1908 roku właśnie napisał, znaczy urządził ten tydzień modlitw nie o jedności chrześcijan, a żeby wszyscy wrócili do kościoła katolickiego, który jest jedynym i prawdziwym kościołem. Poza kościołem nie ma zbawienia. Chrystus nie stworzył i inne różne kościoły. I dlatego ludzie muszą dobrze o tym wiedzieć. Pasterzy muszą o tym mówić, a nie zabawiać się w takie zabawy, spotkania. Można spotkania zrobić jakieś salce, a nie z kościoła robić jakieś show i jakieś koncerty.
A właśnie odnośnie przyjmowania komunii też ksiądz arcybiskup uważa, że nie powinna być w takiej postaci, jak jest dziś, na stojąco i też w dłonie.
Jak mamy szacunek do Pana Boga, jak mamy szacunek, spotykają się dżentelmeny, to całują ręce kobiecie, nieraz przed królową Anglii, przyklinkają na kolanku i też całują pierścień, to Pana Jezusa, człowiek uczciwy i wierny, ma te uczty przez wieki, które było to wypracowane. A dzisiaj próbuje się tak przyjmować Pana Jezusa za Pani Brata. To wszystko widać, jakie to jest zniszczenie sakrum w liturgii. I to po drugim Watykańskim Soborze. Przystosowienia właśnie kościoła katolickiego do herezji protestanckiej.
I na koniec, jaki apel, jakie słowa skieruje ksiądz arcybiskup do polskich duchownych?
Dopóki oni sami się nie nawrócą, dopóki się nie wezmą w garść i zaprzestaną się bać, głosić Chrystusa takiego, jakiego głosili apostolowie i te święci męczennicy przez wieki, to sami idą na zatracenia i prowadzą te dusze, które im dane, też na zatracenia. Bo dzisiaj w tym momencie ludzie nie wiedzą, co mają robić. A jeżeli ludzie nie wiedzą, co mają robić, to wtedy pasterz jest niewierny temu zadaniu, do którego jest postawiony. I wtedy Chrystusa nie ma, jego błogosławieństwa dla tych ludzi. I dopóki się nie nawrócimy, dopóki w Polsce katolickiej nie będzie tego ducha katolickiego, a duch wolnomularski się czuje w kościele i w społeczeństwie nawet polskim, gdzie jeszcze katolicyzm mniej więcej się zachował, no to wtedy idziemy wszystkie szeroką i chrześcijańską drogą, która prowadzi na zatracenie. A trzeba wyjść na wąską i kamienistą i dziękuję tym ludziom, które najwięcej jest tych samych prostych, tych, które mówią, że to macherowe berety, oni naprawdę jest najlepszą cząstką kościoła, bo oni dzisiaj w pory i nie w pory modlą się za to, żeby sprawa Chrystusa zwyciężyła.
Drodzy Państwo, jeżeli chcą Państwo spotkać się z księdzem arcybiskupem Janem Pawłem Lęgą, to zapraszamy serdecznie jutro na godzinę 18:30 Foksal 3/5. Ksiądz arcybiskup odpowie na Państwa pytania. Tam jutro ksiądz arcybiskup się wybiera. Halo?
Tak, słucham.
Tak, będzie ksiądz obecny jutro na spotkaniu, będzie można z księdzem porozmawiać i także na przykład dowiedzieć się, dlaczego w wieku 61 lat arcybiskup Karagandy w Kazachstanie został odwołany. Bardzo dziękuję księże biskupie za rozmowę.
Dziękuję wam wszystkim. Niech pozostaje Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Was i waszych słuchaczy.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, jest godzina 9:02 i dzisiaj pierwszy przegląd prasy. Antoni Opaliński za kilka chwil.
Czas na przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu. No właśnie, ta historia z nagraniami trochę pokierszowała nam program poranka. Trochę żeśmy też ulegli histerii, którą spowodowali politycy, bo wczoraj było tak, że wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości prawie wszyscy poodwoływali swoje wizyty w mediach. Zdaje się, że jednym z niewielu odważnych polityków prawicy, który chciał gdziekolwiek wystąpić dzisiaj rano, był wicepremier Jarosław Gowin, natomiast on nie jest sam z Prawa i Sprawiedliwości. Może podsumujmy trochę tą sprawę z taśmami. Trzeba będzie jeszcze oczywiście te zapisy dokładnie przeczytać. zapytać. Tomasz Lis się denerwuje, proszę państwa, na moim Twitterze. Jeśli uważasz, że na tych nagraniach nie ma nic nadzwyczajnego, to znaczy, że nie musisz jechać na wschód. Już tam jesteś i masz go w sobie. Tak odkąd byłem w Libanie, rzeczywiście uważam, że mam go w sobie, więc zgadzam się z Tomaszem Lisem. Wirtualne media, proszę państwa, portal niepodejrzewany o specjalną sympatię dla prawicy. Cytuję słowa jednego z dziennikarzy: bardziej balonik niż bomba. I tak chyba też wynika trochę z tych dyskusji, które są w tej chwili w mediach społecznościowych na temat tych nagrań. Hitem stał się, proszę państwa, na Twitterze hashtag ja cię nie mogę. To są słowa, którymi Jarosław Kaczyński zareagował na to, że tłumaczka była ubrana w takie modne, dziurawe spodnie. Ale oczywiście w nagraniach są też rzeczy poważniejsze i pewnie trzeba będzie się nim przyjrzeć. Jedno jest pewne, wygląda na to, że to jeszcze nie jest ten game changer, który miał obalić rządy Prawa i Sprawiedliwości. Co nie zmienia faktu, że podobno, tak przynajmniej twierdzi Rzeczpospolita, ostatnie sondaże są dla, te już przeprowadzone po tragedii w Gdańsku, są dla Prawa i Sprawiedliwości niedobre i opozycja, jeżeli będzie zjednoczona, to może pokonać Prawo i Sprawiedliwość, aczkolwiek te sondaże przez różne ośrodki publikowane jednak trochę się różnią. Jedno jest pewne, jeżeli Gazeta Wyborcza chciała pokazać, że Jarosław Kaczyński jest również twardym człowiekiem biznesu, który dba o interesy fundacji, w radzie której zasiada, no to im się udało, czyli nie ma konta, ale jednak liczyć potrafi. Groźniejsze chyba dla rządu jest to, co mówi Piotr Duda, szef Solidarności w Rzeczpospolitej. Mateusz Morawiecki nie dotrzymał słowa. Jeśli premier chce mieć wroga w Solidarności, to staniemy na wysokości zadania. Rzecz dotyczy oczywiście podwyżek w budżetówce. I jeszcze tutaj komentarz Jacka Nizinkiewicza, ale nie o żadnych taśmach, tylko o tym, o czym wczoraj rozmawialiśmy z ministrem rolnictwa Janem Ardanowskim. Nowy leper groźny dla PiS. Blokady rolników mogą ośmielić kolejne grupy zawodowe do masowych wystąpień paraliżujących Polską. Rok wyborczy może okazać się rokiem protestów. Redaktor Piotr Nisztor mówił dzisiaj tutaj u nas, że większą aferą i bardziej rozwojową od tych całych taśm jest ta sprawa, która zdaniem wielu komentatorów miała przykrywać te taśmy. Ta rzeczywistość medialna w Polsce w ogóle coraz bardziej jest szalona. Wszyscy dyskutują nie nad tym, co jest, tylko o tym, co miało co przykrywać. I tutaj jest komentarz Piotra Nisztora na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Afera związana z byłymi pracownikami PGZ i MON pokazuje, że nikt nie może czuć się świętą krową. Od początku rządów PiS podkreślał to Jarosław Kaczyński, no ale u nas mówił też dzisiaj to pan redaktor, że ta sprawa jest bardzo rozwojowa i tam jeszcze do wielu ciekawych przesłuchań i zatrzymań może dojść. Komentarz do tej afery jest w Dzienniku Gazecie Prawnej. Piotr Zaręba pisze: koniec epoki Macierewicza. Wytrawny publicysta tutaj twierdzi, że jedno jest pewne, po tych zatrzymaniach trudno sobie wyobrazić, żeby były szef MON z powrotem objął jakąś funkcję, no bo trudno, żeby jakąś funkcję powierzono komuś w otoczeniu, kogo znaleźli się ludzie zatrzymani przez CBA, nawet jeżeli sprawa samego Macierewicza nie dotyczy, a o tym oczywiście nikt na razie nie mówi. Teraz tak, międzynarodowo, proszę państwa, bo to nie jest tak, że cały świat żyje tym, co opublikowała Gazeta Wyborcza, sprawa Huawei. Departament Sprawiedliwości USA przedstawił firmie Huawei oraz jej dyrektor finansowej, pani Meng Wanzhou, cały szereg zarzutów natury karnej. Wśród nich jest między innymi zarzut o łamanie amerykańskich sankcji wobec Iranu, a także kradzież własności intelektualnej T-Mobile. To jest ta informacja, którą można czytać na amerykańskich portalach. No i jeszcze oczywiście cały czas trwa epopeja z Brexitem. Epopeja z Brexitem, dlatego że przed nami kolejne głosowanie w Izbie Gmin i naprawdę nikt nie wie, jak to się skończy. Od taśm zaczęliśmy, pewnie publiczność sobie życzy, żebyśmy na taśmach skończyli. To może komentarz Piotra Semki. Chyba największym błędem wyborczym było zdradzenie swoich planów Tomaszowi Lisowi. Tak podkręcał wczoraj cały dzień atmosferę, zapowiadał bombę, obiecywał koniec PiS i przegrzał. A teraz kpinki sypią się na redakcję Szczerskiej. Zawsze lepiej trzymać karty przy orderach, ale kto jeszcze wie, co oznaczają takie staroświeckie powiedzenia. Tyle w przeglądzie dzisiaj. Dziękuję bardzo.
A my, korzystając jeszcze z okazji, że w studiu jest Milo Kurtis, to dzień dobry, Milo.
Cześć, dzień dobry.
Cześć. Opowiedz nam, jak odbierane jest w Grecji podpisanie w końcu tego przełomowego porozumienia między Republiką, Północną Republiką Macedonii a Grecją.
Parlament podpisał. Około 70% społeczeństwa się sprzeciwia.
Będą protesty?
No już są cały protesty czas, ale... cały czas i to dosyć ostre protesty. No to jest dziwne. No. Ja nie wiedziałem na przykład, że Aleksander Wielki, jeden z królów helleńskich, był Słowianinem. Więc to jest, no, cudowne, wiesz, no, uczę się historii na nowo, no ale podobno zwycięzcy piszą historię.
Czyli protesty będą, no ale parlament podpisał i na pewno Macedończycy się cieszą.
Macedończycy słowiańscy się cieszą. Prawdziwi Macedończycy milionami pierwszy raz po II wojnie światowej, albo w ogóle chyba pierwszy raz w historii, cały naród jest zjednoczony przeciwko parlamentowi, przeciwko podpisaniu. No z jakiej racji? No Macedonia... Chodzi o to, że Macedonia, jeśli zostanie uznana jako Macedonia, ten kraj, my to nazywamy Skopje, no oni chcą dojść do morza. Po prostu oni uważają, że cała Macedonia, również grecka część, czyli ta najstarsza część, heleńska część Macedonii, jest ich. Oni stawiają pomniki Aleksandra Wielkiego, to tak jakbyśmy stawiali pomniki jakiegoś bohatera czeskiego czy węgierskiego w Polsce. No, to są ich bohaterowie, nie nasi. Tak samo jak Aleksander Wielki był Helenem, był królem Grecji, czy Filip, jego ojciec, też był królem całej Grecji. No, my to nazywamy Helladą, bo to były miasta państwa, prawda, ale zjednoczone i wszędzie się mówiło po grecku i czytało po grecku. Ojcem, nauczycielem Aleksandra Wielkiego był Arystoteles, a nie Gniewoszcz spod Poznania.
Proszę Państwa, Milo Kurtis, awangardowy artysta muzyczny, okazał się tutaj bardzo gorącym heleńskim patriotą i to takim, no ktoś mógłby powiedzieć, że to prawie jest grecki nacjonalizm.
Wiesz co, ja jestem Grekiem, więc dla mnie słowo patriotyzm ma inne znaczenie niż teraz patriotą, czy narodowe media na przykład mówi się w formie pejoratywnej. I nie jestem z tego w stanie zrozumieć. Ja w domu byłem wychowany, w bardzo lewicowym domu. Byłem wychowany zawsze w patriotyzmie, w ukochaniu Grecji i w marzeniu. Co rok sobie składaliśmy życzenia, oby w przyszłym roku obchodzić święta w Grecji. Więc no, ja nie widzę nic złego w patriotyzmie, natomiast nacjonalizm to jest słowo łacińskie, czy z natury rzeczy barbarzyńskie,
i
prawda?
Rzeczywiście tak bardzo ci przeszkadza to, że ci Słowianie, którzy tam mieszkają, chcą się nazywać Macedończykami?
No wiesz co, no jeśli... Jak ci to powiedzieć? No jeśli Niemcy będą chcieli, wiesz, powiedzą, że Wrocław jest ich i to jest prastare, czy Poznań, prastare nie, germańskie miasto, a nie piastowskie, mimo że my tu w Polsce wiemy, że to piastowskie miasto, prawda? Ale Niemcy twierdzą, nie, to jest nasze miasto. I co Polacy wtedy zrobią? To samo będą mówili, co ja w tej chwili mówię. Trzeba się postawić, wiesz, no, ja się uczyłem już w podstawówce, w siódmej klasie greckiej podstawówki, podstaw filozofii i logiki. I zawsze ja gdzieś od siódmego roku życia, mój ojciec, który był profesorem filozofii i filologii klasycznej, uczył mnie, że zawsze każdą monetę trzeba oglądać z dwóch stron. I ja to robię. No i moim guru, i którym do tej pory podążam jego śladami, jest pierwszy symetrysta w historii filozofii, czyli taki filozof, który żył w V wieku przed naszą erą w Atenach, nazywał się Sokrates.
To my Mila właśnie poznajemy też z dwóch stron. Tutaj publicysta i komentator wydarzeń politycznych, a za kilka chwil gospodarz swojej audycji muzycznej, nie tylko muzycznej, ale
no
przede
tylko
wszystkim.
Dzisiaj będzie lekcja poglądowa.
O, no to dobrze się rozpoczęła. Bardzo dziękuję, Milo Kurtis, i za kilka minut audycja na początku był chaos. Magdalena Uchaniuk-Gadowska, bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Antonio Paliński był wydawcą i przygotowywał ten program, a zrealizował poranek Karol Smyk. Bardzo dziękuję. Życzę Państwu miłego przedpołudnia.